W dzisiejszej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiamy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś będziemy rozmawiać o świerku. Proszę powiedzieć, kiedy świerk pojawił się w Tatrach?
Świerk w Tatrach zadomowił się około 9 tysięcy lat temu, krótko po tym, jak w Tatry przybyły brzozy czy sosny, na przykład sosna zwyczajna, limba oraz kosodrzewina. I kilka tysięcy lat, około 4 tysięcy lat po tym, kiedy z Tatr prawdopodobnie zniknęły ostatnie lodowce.
Świerk jest najpowszechniej występującym drzewem na terenie Tatr, ale jakie są tak naprawdę naturalne miejsca jego występowania?
Świerk jest gatunkiem, którego spotkać można w strefie lasów, właściwie na terenie całych Tatr. Rośnie on zarówno na siedliskach żyznych, wykształconych na skałach węglanowych, ale tu podlega jednak silnej konkurencji ze strony buków i jodeł, dlatego jego udział w tych miejscach nigdy nie jest zbyt duży. Najczęściej jest to kilka lub kilkanaście procent. Dlatego jakby nieco z konieczności najwięcej świerka jest na niezbyt zasobnych glebach wykształconych na skałach krystalicznych, a tych, jak przypomnę, może w Tatrach jest całkiem sporo, ponieważ właściwie po południowej części Tatr skały krystaliczne zajmują ogromną przestrzeń, zarówno w reglu dolnym, jak i górnym. W związku z tym świerk jest gatunkiem rozpowszechnionym także w tej strefie wysokości, to znaczy także w reglu dolnym, który na ogół kojarzymy z lasami mieszanymi bukowo-jodłowo-świerkowymi. Po północnej stronie, gdzie dominują w reglu dolnym skały węglanowe, tego świerka z tych przyczyn, o których już wspominałem, jest mniej. Ale są takie miejsca dosyć specyficzne, jak na przykład w Dolinie Białki bądź w Dolinie Suchej Wody, gdzie w epoce lodowcowej, w pleistocenie, lodowce, które wypływały z Tatr, naniosły na leżące tutaj skały właśnie węglanowe, czyli dolomity lub wapienie, głazy granitów wyrwane ze zboczy na przykład kościelców lub ze zboczy mięguszowieckich szczytów i naniosły, osadziły właśnie tutaj na tych skałach właśnie węglanowych. Dlatego warunki do wzrostu dla buków i jodeł są tutaj niezbyt dobre, ponieważ gleby na tych właśnie blokach granitowych nie są zbyt najlepsze, a dzięki temu świerki mogą bez obaw o swoją przyszłość się tutaj całkiem dobrze rozwijać. To są jakby te właśnie optymalne, z konieczności nieco siedliska dla świerka w reglu dolnym. I właśnie chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na obecność tych świerczyn, ponieważ świadczą o pewnej specyfice Tatr. No a jakby naturalnym jeszcze królestwem świerka jest oczywiście Regiel Górny, czyli ta strefa lasów między 1250 a 1550 metrów nad poziomem morza, przynajmniej po północnej stronie, po stronie południowej ta strefa jest podniesiona nieco wyżej. Także w tym reglu górnym świerka jest bardzo dużo i tylko gdzieniegdzie, zwłaszcza w okolicach Doliny Kierzmarskiej, Wielickiej czy Furkotnej, towarzyszy świerkowi liczniej limba bądź modrzew. Po polskiej stronie w okolicach na przykład Czuby Roztockiej czy w ogóle w Dolinie Roztoki i w Dolinie Rybiego Potoku. Tej limby jest nieco więcej, ale tak to świerk.
Świerka możemy na każdym właściwie kroku spotkać na terenie Zakopanego, na terenie Podtatrza. A jaka jest górna granica występowania tego drzewa?
Już przy okazji wcześniejszego pytania właśnie wspomniałem o tym, że świerk jest szczególnie rozpowszechniony w reglu górnym i właśnie jemu, podobnie zresztą jak choć w mniejszym stopniu limbie czy modrzewiom, przypada rola wieńczenia lasów, czyli tworzenia górnej granicy lasu. Górna granica lasu, przyjęło się mówić, że po północnej stronie Tatr przebiega na wysokości około 1500-550 metrów nad poziomem morza. Po stronie południowej jest to kilkadziesiąt metrów wyżej, ale trzeba jednak pamiętać, że warunki jakby lokalne bardzo tą granicę modyfikują, przez co w żlebach, gdzie śnieg zalega dłużej bądź spływa zimne powietrze, górna granica lasu będzie biegła kilkadziesiąt metrów niżej niż na przykład na grzbietach, gdzie te warunki do wzrostu drzew są zdecydowanie korzystniejsze. Poza tym jeszcze jedną sprawę trzeba wziąć pod uwagę, otóż tą ingerencję człowieka, ponieważ pozyskiwanie drzewa, tak na cele górnicze, hutnicze, przemysłu drzewnego, a przede wszystkim użytkowanie pasterskie w przeszłości spowodowało, że granica lasu została obniżona w wielu miejscach Tatr na ponad połowie swojej długości, a klasycznym przykładem jest Dolina Jaworzynki, gdzie obniżenie to jest szczególnie widoczne, ponieważ sięga aż 300 metrów poniżej właśnie tego 1550 metrów nad poziom morza. Czyli na przykładzie granicy lasu widzimy też ten niekorzystny wpływ człowieka. Co jest tym bardziej dotkliwe, że drzewa, żyjąc na granicy swoich możliwości, z trudem kolonizują tą przestrzeń. Znacznie trudniej się odnawiają niż w niższych położeniach górskich. W związku z tym powrót ten na te utracone pozycje będzie odbywał się na pewno bardzo długi okres czasu.
W jednej z poprzednich audycji mówiliśmy o jodle. Wspominaliśmy miejsca, gdzie można spotkać wyjątkowo piękne okazy jodeł. Czy są też takie miejsca, gdzie można wyjątkowo piękne świerki zobaczyć?
Tak sobie teraz przypominam, ale w Reglu Dolnym na przykład trudno już byłoby znaleźć choćby niewielkie fragmenty drzewostanów dobrze zachowanych, gdzie piękne świerki rosną. Na przykład też już wspominany wielokrotnie suchym żlebie. Rzeczywiście są ładne okazy, które osiągają 40 metrów wysokości, ale jest ich bardzo niewiele i ponieważ suchy żleb jest oddalony od szlaku turystycznego, w związku z tym turyści nawet niespecjalnie mają możliwość ich zobaczenia. Niestety musimy mieć tą świadomość, że w przeszłości użytkowanie lasów tatrzańskich osiągnęło taki rozmiar, że niemal wszystkie drzewa były wcześniej czy później wycięte. Nieco lepiej sytuacja wygląda w Reglu Górnym. Zachowało się kilka jeszcze ładnych fragmentów świerczyn, jak na przykład ciemne smreczyny w górnej części Doliny Koprowej. Ładny fragment świerczyn znajduje się w Dolinie Pyszniańskiej oraz w Lesie Gąsienicowym. Tyle, że jest to już regiel górny, w związku z tym drzewa nie osiągają aż takich rozmiarów, przynajmniej na wysokość, bo rzeczywiście grubość, teraz akurat nie jestem w stanie powiedzieć, jaka ona jest konkretnie, ile ona wynosi, ale jest na tyle duża, że też robi wrażenie. Przede wszystkim robi wrażenie sam fakt istnienia tych świerczyn, że one tak są dobrze zachowane, niezniszczone, a jest ich już niestety niewiele.
Mówiliśmy, że człowiek zaburzył jakby naturalny stan lasów w Reglu Dolnym. Czy coś się w tej chwili zmienia?
Tak, zmienia się. Zmienia się w sposób naturalny i też za sprawą działań Tatrzańskiego Parku Narodowego, ponieważ świerki, które zostały posadzone na siedlisku żyźniejszym, lasów mieszanych bukowo-jodłowo-świerkowych, wypadają z różnych przyczyn, będąc niedostosowane do tego siedliska, ulegają wywalającym wiatrom halnym i tak niemal każdego roku notujemy spore połacie świerczyn, głównie właśnie w Reglu Dolnym, powalone przez wiatr. Wystarczy wspomnieć choćby zadnią kopkę kościeliską, jak Państwo wędrują na przykład Doliną Kościeliską, to na pewno zwróciliście uwagę na wierzchołek i zbocza tejże góry pozbawionej lasów. Największy taki wiatrołom miał miejsce w 1968 roku, on jest po polskiej stronie. Wówczas kilkaset tysięcy drzew zostało powalonych. Spore szkody powoduje również kornik, który osłabione, niedostosowane właśnie do siedliska lasy uszkadza, a w konsekwencji lasy te zamierają. Także Park Narodowy w tej strefie objętej ochroną częściową ma za zadanie lasy te przebudowywać i w miejscach odpowiednich wprowadzać buki i jodły właśnie w miejsce usuwanych świerków.
Wróćmy na chwilę do zadniej kopki kościeliskiej. Proszę powiedzieć, dlaczego nie usuwa się leżących tam drzew?
Przy tej okazji od razu chciałbym wyjaśnić jedną bardzo ważną sprawę. Otóż świerk, co zostało już wielokrotnie potwierdzone, bardzo chętnie odnawia się na martwych kłodach. Zjawisko to, zwłaszcza w Reglu Górnym, ma wręcz spektakularny charakter, co znaczy, że ponad połowa młodych świerków właśnie pojawia się w tym specyficznym siedlisku. podczas gdy martwe kłody w lesie zajmują zwykle 3 do 5, może czasem więcej procent powierzchni dla lasu. Także proszę zauważyć, jak ogromne znaczenie dla odnawiania się tego gatunku ma właśnie pozostawienie na dnie lasu tego martwego drewna. Gdybyśmy, powtórzę to jeszcze raz, gdybyśmy martwe drewno z lasu, zwłaszcza z regla górnego, usunęli, musimy się liczyć z tym, że zahamujemy na wiele dziesięcioleci rozwój lasu, ponieważ skutecznie to odnowienie się drzew opóźnimy. A dlaczego właśnie ten świerk odnawia się na tych martwych kłodach? No przede wszystkim dlatego, żeby uniknąć konkurencji ze strony roślin zielnych. Delikatne siewki świerka są niestety bardzo wrażliwe na konkurencję ze strony roślin, zwłaszcza paproci, wietlicy alpejskiej. I aby uniknąć jej sąsiedztwa, tego ocienienia konkurencji, również glebowej, wzrasta sobie na tych martwych kłodach. Oczywiście takie kłody muszą mieć też spełnione pewne, muszą być dla nich spełnione pewne warunki. Krótko mówiąc, muszą one być odpowiednio grube, ponieważ tylko takie nadają się do odnowienia świerka, no i muszą być w odpowiednim stopniu rozłożenia, czyli po prostu muszą być dostępne już w miarę rozłożone składniki mineralne zgromadzone w tym martwym drewnie. Także świerki pojawiają się zwykle kilkadziesiąt, no 30 lat po śmierci drzewa, po jego upadku na dno lasu. Także pamiętajmy o tej niezwykle ważnej roli martwego drewna na dnie lasu.
Czy w porównaniu z innymi drzewami tatrzańskimi świerk jest drzewem długowiecznym, czy raczej żyje krótko?
No najlepiej świerka porównać do jego sąsiadów, z którymi razem rośnie sobie w lasach tatrzańskich, czyli głównie do buka i jodły. I w stosunku do buka rzeczywiście świerk rośnie dłużej. No trudno tutaj mówić o konkretnej długości w latach, ponieważ to ten zakres życia drzew w ogóle jest bardzo szeroki. Tak można by strzelać, że świerki dożywają nawet pewnie 500 lat, no ale przeciętnie na naturalnych siedliskach pewnie żyją około 300. Także w stosunku do buków żyją one dłużej, ale w stosunku do jodeł o te kilkadziesiąt, może kilkaset lat, w zależności właśnie od okoliczności żyją one krócej. Na pewno nie są w stanie pobić rekordów cisów, gatunków wybitnie długowiecznych.
Czy są jakieś rośliny zielne, które upodobały sobie lasy świerkowe?
Jest bardzo dużo gatunków roślin zielnych, które rosną chętnie w borach świerkowych, czyli takich, które nie mają zbyt dużych wymagań względem właściwości siedliskowych, głównie gleby, czyli mogą z powodzeniem rosnąć na glebach mniej zasobnych. No są to chociażby powszechnie znane gatunki borówek, jak borówka czarna, borówka brusznica. Świerkowi towarzyszą w reglu górnym na przykład wietlica alpejska. Także tych gatunków jest sporo.
Czy istnieją jakieś związki pomiędzy świerkami a ptakami, tak jak to występuje na przykład w przypadku orzechówki i lindy?
Czyli nasiona świerka cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony ptaków, ale zainteresowanie to niestety przynosi świerkom więcej szkody niż pożytku, ponieważ ptaki, czy będą to krzyżodzioby świerkowe, czy dzięcioły, nie przyczyniają się do rozsiewania, a jedynie do niszczenia tych nasion, ponieważ się nimi żywią. Także nie ma tu takiej zależności, jaką właśnie obserwują u limby, kiedy orzechówki czy inne gatunki, nie tylko ptaków, bo również ssaków, jak gryzonie, robiąc sobie takie małe depozyty, magazynując nasiona limby w różnych miejscach, przyczyniają się także do rozsiewania. Także ta zależność między limbą a zwierzętami ma taki właśnie charakter dosyć ciekawy z punktu widzenia ekologicznego, ponieważ owszem, zwierzęta te nasiona te zjadają, ale jednocześnie przyczyniają się do rozsiewania. No u świerka takich zależności raczej nie ma. Także te nasiona są po prostu przez zwierzęta zjadane. Mówiąc o ptakach związanych ze świerkiem, tyle, że niekoniecznie akurat wyłącznie z jego nasionami, to znaczy w tym sensie, że odżywiającym się jego nasionami, warto jeszcze wspomnieć o dzięciele trójpalczastym, ponieważ jest to gatunek wyspecjalizowany w dużym stopniu, a specjalizacja ta polega na tym, że żeruje w dużym stopniu. Nie chcę mówić, że prawie wyłącznie, ale zimą szczególnie chętnie w zamierających borach świerkowych, na zamierających świerkach. I jeśli byśmy drzewa te właśnie z lasu usuwali, te zamierające, chorujące, to musimy się liczyć także z takimi konsekwencjami, że dzięciotrój palczasty, bardzo rzadki zresztą w Polsce gatunek ptaka, stopniowo nam zacznie w lasach zanikać. Także ten związek dzięciotrój palczastego ze świerkiem jest szczególnie widoczny. A sam dzięciotrój palczasty zresztą jest ptakiem ciekawym, ponieważ w przeciwieństwie do pozostałych gatunków dzięciołów nie ma żadnych czerwonych elementów upierzenia i ma taką bardzo charakterystyczną żółtą czapeczkę na głowie. No i poza tym, jak sama nazwa gatunkowa nam podpowiada, posiada 3 zamiast 4 palców.
Wiemy, że polany, na których zaprzestano wypasu owiec, zarastają ponownie lasem. Jaka jest rola świerka w tym procesie?
No, rola świerka przy zarastających polanach jest oczywiście kluczowa, co wynika choćby z tego faktu, że świerk jest w Tatrach tak wszechobecny i większość polan, czy to w reglu dolnym, czy górnym, chcąc nie chcąc, znajduje się w otoczeniu tego gatunku. Zarastanie polan przebiega często w bardzo zmiennym nasileniu, to znaczy zjawisko to zachodzi najintensywniej na początku, zaraz po zaniechaniu wypasu, kiedy roślinność zielna, która w przyszłości będzie konkurować z młodymi siewkami świerka, jest jeszcze stosunkowo najmniej rozwinięta, najmniej bujna. Najchętniej młode świerki odnawiają się w towarzystwie borówek, właśnie na borówczyskach, tam gdzie łąki porośnięte są brodawnikami, przywrotnikami oraz przez trawę śmiałek pogięty. W przypadku, gdy na łąkach już łąki zdominowane są przez ziołorośla, czyli wysokie rośliny, przez maliniska, czyli porośnięte przez malinę właściwą, a już nie daj Boże przez szaf alpejski lub wierzbówkę kipryca, czyli taką bardzo efektownie wyglądającą roślinę kwitnącą na różowo, no to tam te świerki radzą sobie już zupełnie, tam już radzą sobie fatalnie, właściwie to nie radzą sobie. Dlatego na tym przykładzie widzimy, że łąka jako pewien ekosystem doskonale broni się przed zarastaniem, przynajmniej przez dłuższy okres. Także proces zarastania polany zależy od szeregu czynników, ale z pewnością największe znaczenie ma tutaj odległość od ściany lasu. To akurat nie jest chyba wielką niespodzianką, bo wiadomo bowiem, że w pasie tam tych kilkudziesięciu do 30 metrów spada najwięcej nasion. I tam też w związku z pewnym ocienieniem, jakie ta ściana lasu daje, nie rozwijają się zbyt bujnie właśnie te różne ziołorośla i inne gatunki utrudniające potem życie świerkom. Także w tych warunkach świerki odnawiają się najlepiej. Inną sprawą jeszcze jest to, o czym warto pamiętać, że młode drzewka w ogóle wszystkich gatunków, aby mogły dobrze wzrastać, potrzebują do życia grzybów. Na ogół żyją w związkach z różnymi grzybami, to zjawisko nazywa się mikoryza i w przypadku bliskości ściany lasu te grzyby po prostu obecne są w podłożu, dzięki czemu młode drzewka szybko wchodzą w ten układ i mogą dosyć dobrze wzrastać. Dalej od ściany lasu, gdzieś w środku większej polany, te mikoryzy są słabo rozwinięte, w związku z tym młoda siewka zdana jest tylko na siebie.
Z panem Tomaszem Skrzydłowskim z Pracowni Naukowej Tarczyńskiego Parku Narodowego rozmawiała Alina Sidor. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję państwu.